Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Ewa Kopacz na łamach prorządowej Gazety Wyborczej mówi, że nie chce żyć w państwie wyznaniowym. Zaprzecza też, że PO skręca w lewo. W obszernym wywiadzie premier pytana jest o barbarzyńską ustawę dotyczącą in vitro, tak zwanej konwencji antyprzemocowej i ustawy o uzgodnieniu płci. Szefowa PO stwierdziła, że przy in vitro zareagowała jak lekarz. Odnosząc się do krytyki PiS-u w sprawie ustawy o sztucznym zapłodnieniu, mówi, że nie chce żyć w republice wyznaniowej. Dodaje, że szanuje Kościół i episkopat, biskupów i tradycję chrześcijańską. Poseł PiS-u Maciej Małecki podkreśla, że Polska nigdy nie była i nie jest państwem wyznaniowym. Dodaje, że Ewa Kopacz zrobi wszystko, aby utrzymać się przy władzy. Jednego dnia udaje się do Watykanu, a drugiego udziela wywiadu do Gazety Wyborczej, w którym atakuje Kościół, mówi parlamentarzysta.
Ewa Kopacz przesunęła się i przesuwa całą platformę na pozycję ruchu Palikota. Głosowania, które mamy w ostatnich tygodniach w Sejmie, jednoznacznie wskazują, że Ewa Kopacz, posłowie Platformy, posłowie PSL-u walczą z nauką Kościoła, walczą z katolikami w Polsce i nie wiem, czy robią to przekonań, czy po prostu robią to dla doraźnego interesu. Natomiast to jest bardzo przykre, że premier polskiego rządu kolejny raz manipuluje i podaje nieprawdę. W Polsce nie mamy do czynienia z państwem wyznaniowym. W Polsce nigdy nie mieliśmy do czynienia z państwem wyznaniowym. Katolicy w Polsce słyną z tolerancji.
Kampania wyborcza ruszy na dobre po wakacjach. Do urn wyborczych pójdziemy 25 października. Sondaże nie dają PO szansy na wygraną. Rząd wydaje pieniądze na wyjazdowe posiedzenia, a mówi, że nie ma dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zwracają uwagę posłowie Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy. Parlamentarzyści chcą, aby PO w ramach dostępu do informacji publicznej ujawniła, ile kosztuje, jak to określili, obwoźny cyrk PR-owy. Jednocześnie politycy przypominają, jak przez ostatni rok władza traktowała opiekunów osób niepełnosprawnych. Dorośli, którzy zajmują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, dostają około 500 zł, podkreśla poseł Patryk Jaki z Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy.
Z jednej strony, jak ci właśnie przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych przychodzili do Sejmu i prosili o więcej środków, pokazywali swoją tragiczną sytuację, że żyją w wielkiej nędzy, no to co mówił obóz rządzący? Że nie ma pieniędzy, że chętnie byśmy dali, no ale skąd? No ale tutaj z drugiej strony dowiadujemy się, że na posiedzenia rządu wyjazdowe, na nagrody dla urzędników, którzy przecież całkiem nieźle zarabiają, to te pieniądze zawsze się znajdą.
Poseł poinformował też, że na bazie konsultacji powstał program, który skatalogował najważniejsze problemy i przedstawił recepty na ich rozwiązanie. Głównym problemem jest nowa ustawa, która ma spowodować, że 1/3 osób wypadnie z systemu.
Wprowadza się kryterium mówiące o tym, że to świadczenie, czyli to jest świadczenie dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego, który nie pójdzie do pracy, to jest świadczenie teraz w wysokości 1200 zł, ale to świadczenie będzie mogła od teraz, od lipca, pobierać tylko rodzina, gdzie nie przypada na głowę w rodzinie więcej niż 1000 zł. Wystarczy, że jest kobieta, która nie może iść do pracy, wystarczy, że jest dziecko i mężczyzna, który zarabia 3000 brutto i przekroczył 1 złotówkę, te 3000 brutto, czyli tam ma 2300 na rękę na całą tą rodzinę i już nie dostanie matka zasiłku. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego, skandalicznego. Już wtedy rozumiem, że państwo polskie nie ma nic do zaproponowania tym dzieciom niepełnosprawnym.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych 8 września zorganizują wielki ogólnopolski protest w Warszawie. We wrześniu udadzą się także na protest do Brukseli. Państwo musi wziąć odpowiedzialność za zdrowie Polaków, podkreśla kandydatka PiS na premiera Beata Szydło. Podczas wizyty w Słubicach w szpitalu powiatowym wiceprezes PiS-u stwierdziła, że służba zdrowia musi odejść od takiej zasady, którą wprowadziła PO. To jest liczy się zysk, pacjenci traktowani są jako cyfry w bilansie finansowym, a lekarzom została przypisana rola księgowych. PiS chce odbiurokratyzowania służby zdrowia i likwidacji NFZ-u.
Państwo musi wziąć odpowiedzialność za zdrowie Polaków. Musi stanąć po stronie pacjentów, ale musi też stanąć po stronie pracowników służby zdrowia, pielęgniarek i lekarzy. Trzeba zbudować system, w którym będzie poszanowanie dla pracy ludzi związanych ze służbą zdrowia i przede wszystkim bezpieczeństwo, zapewnione bezpieczeństwo i dostęp do bezpłatnej służby zdrowia dla pacjentów.
Beata Szydło odwiedzała w środę województwo lubuskie. Wybrany przez Sejm na nowego rzecznika praw obywatelskich Adam Bodnar łagodzi swoje stanowisko w sprawie par homoseksualnych. W wywiadzie dla jednego z tygodników Bodnar powiedział: adopcję dla par homoseksualnych dopuszczam w wyjątkowych sytuacjach. Ale te wyjątkowe sytuacje to według Bodnara, kiedy mamy do czynienia z naturalnym dzieckiem jednego z partnerów, a chęć przysposobienia wyraża drugi partner. W wywiadzie Bodnar przekonuje, że jego przekonania w sprawie adopcji dzieci przez homoseksualistów są czysto teoretyczne. Nie zamierza się zajmować tym tematem podczas swojej pracy jako rzecznika praw obywatelskich. Nie ma wątpliwości, że to stanowisko musi objąć osoba odpowiedzialna i zatroskana o los rodziny, mówi profesor Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Nie można manipulować dzieckiem, dlatego każda osoba, która zajmuje stanowisko i może wpływać na tworzenie właściwych warunków wobec dziecka, takie właściwe warunki powinna tworzyć. I to jest sprawa nie budząca jakichkolwiek zastrzeżeń. To jest sprawa, do której trzeba podejść jednoznacznie. Jeżeli ktokolwiek, kto chce krzywdzić dziecko, nie nadaje się po prostu do zajęcia odpowiedzialnych stanowisk, na których można by było decydować o jego losie, wpływać na jego los, czy przyczynić się do takiego czy innego obrotu sprawy, mogącego bądź to upierać dziecko, bądź po prostu powodować jego krzywdę.
Kandydaturę wybranego przez Sejm nowego Rzecznika Praw Obywatelskich musi zatwierdzić Senat. W Warszawie został podpisany pakt społeczny przeciw dopalaczom. To jednocześnie początek kampanii, która ma uświadomić głównie młodym osobom zagrożenia wynikające z zażywania tych substancji. Dokument podpisali m.in. premier, ministrowie zdrowia, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz rzecznik praw dziecka, a także przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych. Ma to być wielokierunkowa akcja edukacyjna realizowana przez rząd, media, samorząd oraz organizacje pozarządowe. Poseł PiS Jacek Sasin z Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych zaznacza, że jest to akcja znacznie spóźniona.
Bardzo żałuję, że trzeba było aż kampanii wyborczej do Sejmu i to takiej kampanii, z której okazuje się Platforma Obywatelska ma z kim przegrać. I rzeczywiście to widmo przegranej musiało zajrzeć w oczy Platformie Obywatelskiej, żeby pani premier i rząd poszli po rozum do głowy i zajęli się poważnie sprawą dopalaczy, bo oczywiście sprawa jest poważna. Mamy przypadki zatruć młodych ludzi tymi środkami. Mimo że już od kilku lat mieliśmy zapowiedzi ze strony rządu, że zostały podjęte skuteczne działania, które miały ten problem wyeliminować. Pamiętam wypowiedzi poprzedniego premiera, pana Tuska, jak i samej pani Ewy Kopacz.
Radosław Nowak z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień zwraca uwagę, że wszelkie akcje przeciwdopalaczom są konieczne, ponieważ te substancje nie różnią się zbytnio od narkotyków.
Różnica między narkotykiem a dopalaczem jest tylko i wyłącznie w działaniu i w pewnej, no nazwijmy to, próbie przewidywalności działania. Te narkotyki, które są od lat na rynku i które są zdelegalizowane, czyli nielegalnymi środkami, jednak jest tak, że jako specjaliści możemy ocenić, że można się spodziewać określonego działania. Dopalacze, po pierwsze jest tak, że to są mieszanki różnych środków, w związku z czym zupełnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ten narkotyk zadziała. Poza tym jest tak, że jednak powodują bardzo szybko trudno odwracalne szkody, to znaczy od uszkodzeń neurologicznych i fizycznych, ale też bardzo szybko doprowadzają do tego, że osoby biorące mogą prezentować różne zaburzenia psychiczne.
W lipcu do szpitali trafiły setki osób po zatruciu narkotykiem o nazwie mocarz. Kilka z nich zmarło. Minister obrony Tomasz Siemoniak zamiast wspierać polski przemysł inwestuje w zagraniczny sprzęt. Chodzi o zakup dużych dronów. O sprawie informuje jeden z portali. Ministerstwo Obrony Narodowej nabędzie maszyny od firm z Izraela. Według resortu polskim producentom brakuje doświadczenia i technologii. Branża natomiast nie kryje swojego oburzenia. Poseł PiS Marek Opioła z Sejmowej Komisji Obrony zwraca uwagę, że zastanawiająca jest pospieszna decyzja MON-u w tej sprawie.
Dziwi mnie też decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby już o ważnym takim projekcie, żeby już teraz została ona podejmowana, że dlaczego nie ma właśnie rozmów z potencjalnymi producentami, gdzie w Polsce przecież jest technologia do małych i do średnich dronów. Zapytać w polskie firmy, co potrzebują do tego, żeby właśnie osiągnąć zdolności takie, które by odpowiadały polskiej armii właśnie przy dużych dronach.
Koszt inwestycji realizowanych w ramach programu bezzałogowych systemów powietrznych do 2022 roku ma wynieść nawet kilka miliardów złotych. W środę odbyły się pierwsze obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości przy pomniku żołnierzy Żywiciela na Żoliborzu odmówiono modlitwę w intencji ofiar powstania, odczytano apel poległych i oddano trzykrotną salwę honorową. Hołd oddały też licznie przybyłe poczty sztandarowe. W kolejnych dniach również będą się odbywały koncerty, wystawy, zostaną również wręczone odznaczenia państwowe. Historyk profesor Wojciech Polak mówi, że choć Powstanie Warszawskie coraz bardziej istnieje w świadomości historycznej Polaków, jednak wciąż brakuje działań edukacyjnych w tym zakresie.
Gdy prowadzone są jakieś badania na temat znajomości Powstania Warszawskiego wśród młodzieży, na temat różnych faktów, na temat także ocen tego powstania, to się okazuje, że młodzież ciągle wie na ten temat za mało. Ciągle za mało, więc widać, że ciągle jest jeszcze sporo do zrobienia. Wydaje się, że tutaj także szkoła ma ogromne zadanie do wykonania. Nauczanie wymaga zdecydowanej reformy. Zdecydowanej reformy, historii musi być więcej. Historia musi być wykładana przez całą szkołę średnią w sposób systematyczny, a nie tam jakieś wybrane zagadnienia.
Główne uroczystości będą miały miejsce w sobotę 1 sierpnia. O godzinie 17, czyli godzinie W, w stolicy oprócz syren rozbrzmią też dźwięki kościelnych dzwonów. Biznesmen Jan Kulczyk nie żyje. Oficjalna przyczyna zgonu to komplikacje pooperacyjne. Media jednak przytaczają powiązania najbogatszego Polaka i ostatnie wydarzenia z jego udziałem, m.in. aferę taśmową. Na wielu nagraniach z restauracji słyszymy, jak Jan Kulczyk rozmawia z czołowymi politykami PO oraz przedstawicielami świata biznesu. Wśród nagranych z Kulczykiem, jak napisał jeden z portali, mają być m.in. były polityk PO Sławomir Nowak, Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen, Paweł Graś, były rzecznik byłego premiera Donalda Tuska, czy Radosław Sikorski, były już szef MSZ i były marszałek Sejmu. Obiektywnie oceniając, z punktu widzenia styku świata biznesu i polityki, była to postać kontrowersyjna, co ma odzwierciedlenie na taśmach, mówi poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski.
Najbardziej zastanawiającą z tych, których do mnie osobiście dotarła, była rozmowa dotycząca prywatyzacji chociażby Ciechu, także kontakty córki pana Kulczyka z osobami związanymi bardzo blisko z partią władzy, Platformą Obywatelską. Tam szło bodajże, o ile dobrze pamiętam, o pana Wawrzynowicza, więc to może wszystko rzeczywiście rodzić pewne uzasadnione podejrzenia i na pewno pozwala stawiać pytania o te powiązania i ewentualnie o to, jaki mógł być finał tych powiązań. Rzecz jasna, nie nam spekulować, być może rzeczywiście były to przyczyny czysto medyczne i oby tak było.
Majątek Jana Kulczyka w 2015 roku tygodnik Wprost szacował na blisko 15 miliardów złotych. W 2013 roku magazyn Forbes umieścił Jana Kulczyka na 384 miejscu wśród najbogatszych ludzi świata. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.